zaczęła się pandemia. No i trudny to okres. Akurat zmieniłem branżę, w której 10 lat byłem. Zacząłem jeździć na taksówce, nie szło zarobić. Poznałem ojca Wenantego i pomodliłem się do niego po prostu o pomoc w tym trudnym czasie.
Rajmund, Puławy.
Ja jako przyszła panna młoda miałam wymarzoną suknię ślubną, ale oczywiście budżet mieliśmy okrojony, dlatego ofiarowaliśmy to ojcu Wenantemu. Podziałał tak, że udało się znaleźć suknię ślubną dokładnie w takiej cenie, jaką sobie zażyczyłam, właśnie udzielając poniekąd rabatu 50%.
Karolina, Bytom.
Mogę powiedzieć śmiało, że moje życie pod kątem i finansowym, i zawodowym, i takim rozwojowym zmieniło się diametralnie.
Mateusz, Świdnik. Różnorakie wyznania, słowa wdzięczności i pochwały. Są one żywe w osobach, których głosy dochodzą z różnych stron Polski i można je liczyć w setkach tysięcy, ale na ich liczenie nie ma czasu. Są sprawy ważniejsze. Adresat tych wyznań, kandydat na ołtarze, ojciec Wenanty Katarzyniec, za życia nie zrobił niczego spektakularnego. Dzisiaj wierni często mówią o nim brat bankomat lub finansowy cudotwórca. Czy słusznie?
Niezbyt przyziemne?
Chyba nie. Może wyjednać podwyżkę.
A, że dopisać
albo
jeszcze.
Umorzyć grzywnę.
Dla mnie Wenanty to jednak uosobienie pokory i ostoja ciszy. Zabieram więc was w podróż do miejsc i ludzi, którzy mają znaczenie dla mnie i dla tej historii. Wenanty. Człowiek ciszy, człowiek nadziei.
A historię opowiada Michał Abramek.
Piątkowe wczesne popołudnie. Kończy swój ostatni dyżur przed mikrofonem.
Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego został ustanowiony...
Serwisy przygotowane, audycja zmontowana, formalności wypełnione. Zbijam pionę z Andrzejem i wychodzę.
A do kogo jedziesz?
A jadę do takiego człowieka, któremu bardzo wiele zawdzięczam. Zresztą nie tylko ja, bo spotkam tam parę osób i też będę ich pytał w sumie o to samo.
No to powodzenia. Trzymaj się. Dobra, wszystkiego dobrego tam i wzajemnie widzimy się potem.
Dobra, myślami będę blisko.
Na razie.
Siemanko.
Chyba o niczym nie zapomniałem. Samochód, GPS, adres, jedziemy. Przez cały weekend ani razu nie zajrzę do mediów społecznościowych. Nie zadzwonię do rodziny, przyjaciół, znajomych. Nie wyślę żadnej fotki. Zanim to jednak nastąpi, zatrzymam się w Radomsku u ojca Edwarda Staniukiewicza, biografa ojca Wenantego.
Tu pan na ten trak stawia ojca biografa.
Tak.
Każde powołanie rodzi się w sercu Pana Boga i myślę, że takie powołanie również Józefa Katarzyńca zrodziło się w sercu Pana Boga, a on tylko odpowiedział na to zaproszenie. W jego rodzinnej wiosce w Obydowie, tam obecnie na Ukrainie, przy jego domu była taka mała drewniana kapliczka świętego Franciszka i myślę, że to była też jakaś inspiracja dla niego, że on tego świętego Franciszka nawiedzał. Jako dziecko, jako dzieciak, jako chłopiec przychodził do tej kaplicy, modlił się. Być może, że tam już ta iskierka tego powołania zakonnego zaczęła się rodzić.
W latach 30. XX wieku Alfons Maria Kolbe, młodszy brat świętego Maksymiliana, wychowanek Wenantego, napisał pierwszą biografię swojego mistrza nowicjatu. Oddam teraz głos osobie, która o wiele lepiej przeczyta tę opowieść.
Dzieckiem wsi był ojciec Wenanty. Wsi cichej, dość zapadłej, położonej w Małopolsce Wschodniej na północny wschód od Lwowa, a noszącej nazwę Obydów. Przyszedł na świat 7 października 1889 roku. Otrzymał imię Józef. Rodzice małorolni wieśniacy, szczerze nabożni, czuwali, by szlachetne zarodki cnót wszczepione na chrzcie świętym wydały godne owoce. Wcześniej począł pasać krówki, a pilnując ich na pastwisku, równocześnie strugał sobie z drzewa krzyżyki, figurki, malował je, a przede wszystkim odmawiał nabożnie święty różaniec.
P. patrzę na zachowane zdjęcie rodzinnego domu Venantego. Na nim niewielka galicyjska chata, otoczona drewnianym płotem, a przed nim błotnista kałuża. Na pierwszym planie, na krześle, siedzi starsza kobieta w chustce i czarnym stroju. W obiektyw patrzy poważnie i z przejęciem. W ręku trzyma różaniec, a na piersi widać wisiorek z dużym krzyżem. To matka Venantego. Staram się sobie wyobrazić tamtą atmosferę. Wolniej płynący czas, prowincję, ciszę i spokój codziennego dnia zagubionej wśród pól wsi. Piękne dzieciństwo musiał mieć Venanty, kiedy jeszcze był małym Józkiem. Nie było bogate, ale za to pełne miłości i radości z każdej drobnej rzeczy. Szczerze mu tego spokoju i braku nadmiaru zazdroszczę.
To chyba jest prawda.
Tak. Tu mamy znowu ojca Edwarda, bo jest msza święta i służenie do mszy.
Już jako dorastający dzieciak bardzo pragnął służyć do mszy świętej. To było jego pragnieniem. A ponieważ w Obydowie nie było kościoła, nie było kaplicy, trzeba było właśnie do tej kamionki strumiłowej chodzić około 4 kilometrów, więc on potrafił rzeczywiście dzień w dzień jako dziecko chodzić do tej kamionki strumiłowej i tam właśnie służyć do mszy świętej. W komórce gdzieś tam mały Józek zaczął odprawiać dla swoich kolegów i koleżanek mszę świętą właśnie w ornat taki kartonowy, papierowy. Sam gdzieś tam przepisał kanony mszy świętej, jeszcze po łacinie. To zaniepokoiło oczywiście jego ojca. No i ojciec z takim pytaniem zwrócił się do swojego proboszcza. No i wtedy otrzymał odpowiedź, że nie ma obaw, niech tak postępuje, bo to jest też jakaś oznaka może i rzeczywiście jakiegoś pierwszego powołania. Ja pamiętam też jako dzieciak, też sprawowałem takie msze święte, można powiedzieć w cudzysłowie msze święte, kiedy mój brat służył jako ministrant, a siostra była wierną w kościele. To takie zabawy miały miejsce, więc to są jakieś iskierki o powołania. One się gdzieś tam rodzą w pewnym momencie.
No i jestem. To samo miejsce pod tym samym drzewkiem. Tego było mi trzeba.
Niezmąconego podkarpackiego powietrza. Z jednej strony góry, z drugiej ponad stuletnie nienaruszone przez czas chaty i mury klasztorne, przypominające twierdzę. Chwila. Czy ja dobrze widzę?
O, dzień dobry pani. Jak ja pani dawno nie widziałam.
O, dzień dobry.
Dzień dobry, brejdaczkę widzę. Super widzieć.
Tak, szublina jestem.
Czyżby ta sama osoba przyciągnęła nas tutaj? Tak mi się wydaje.
Tak, zaskoczenie. Przede wszystkim. Jestem tutaj ze względu na ojca Venantego.
No to mamy wspólnie bardzo ciekawą opowieść do przedstawienia zainteresowanym.
Tak, niech ta opowieść niesie się właśnie dla świata, dalej, poza to miejsce.
Katarzyna z Lublina. Na co dzień związana z kulem i wydziałem medycznym. Ojciec Venanty pomógł jej i mężowi w ciemnej godzinie ich wspólnego życia.
Po ślubie chcieliśmy kupić z mężem mieszkanie. Nie było to proste. Fundusze, to jest jedna kwestia, ale też zawsze nam coś nie pasowało. Pewnego razu moja koleżanka powiedziała, pomódl się do ojca Venantego. 9-dniowa nowenna. Trzeba przez te 9 dni przystępować do komunii, uczęszczać na mszę świętą. I w bardzo krótkim czasie udało mi się znaleźć to miejsce na ziemi, gdzie byliśmy z mężem pewni, że to jest właśnie to miejsce. Spojrzeliśmy na to mieszkanie, spojrzeliśmy przez okno, piękna panorama miasta Lublin. Przytuliliśmy się, łzy w oczach, tak, to jest to miejsce. Remont, kupno, mebli, wszystko było cudownie, pięknie. I nagle w budynku wybucha pożar. Jesteśmy z mężem właśnie w budynku podczas wybuchu pożaru. Patrzymy, jak budynek płonie. To było przerażające uczucie. Nie wiedzieliśmy, co zastaniemy później, prawda? Bo ten całe nasze szczęście, cały nasz dorobek życia może w jednej chwili po prostu spłonąć. To były bardzo długie minuty oczekiwania. Ale oczekiwałam ze słowami modlitwy na ustach, modlitwy do Wenantego Katarzyńca i do świętego Józefa. Gdy pożar został ugaszony, weszliśmy do mieszkania właśnie ze strażakiem. Nie wiedziałam, co tam zastanę, czy tam będzie po prostu zniszczenie całego mieszkania. Wchodzimy, a tam nie było żadnego jakby śladu po pożarze. Bodajże jeden zaciek na ścianie. To było przed świętami. Nawet mogliśmy spędzić święta we własnym mieszkaniu. To był prawdziwy cud, gdyż w drugiej części budynku sąsiedzi mieli duże problemy, a my mogliśmy tam mieszkać, spędzić święta. Więc jest to moim zdaniem olbrzymie świadectwo działania ojca Wenantego.
Zanim Józef Katarzyniec został ojcem Wenantym, musiał się zmierzyć z wolą swojego rodzica, który zaplanował dla zdolnego syna karierę nauczyciela. Ten zawód dawał wtedy i prestiż, i pieniądze, których tak bardzo brakowało w życiu codziennym. Alfons Kolbe cytuje słowa, które miał wypowiedzieć ojciec przyszłego franciszkanina.
Chłopak żądny nauki. Pośle go więc do Lwowa. Niech się uczy. Najlepiej na nauczyciela, to i drugich kiedyś uczyć będzie. Niewiele kosztował mnie w Radziechowie, zdobywając sobie grosz korepetycjami. To samo niech we Lwowie robi. Tak zawyrokował ojciec. Od razu wtedy prysnąć miały wszelkie nadzieje dobicia się do chrystusowego kapłaństwa. Tłumaczenia i prośby Józefa na nic się nie przydały. Ugiął się więc przed wolą ojcowską, ale nie zupełnie, gdyż przez 4 lata nauki w seminarium nauczycielskim ustawicznie powtarzał: ja uczę się na nauczyciela, ale nim nie zostanę.
Uwielbiam zapach celulozy. W tej książeczce dostrzegam esencję życia ojca Wenantego, który sam na książki wydawał ostatni grosz, choć żył w niedostatku. Już sam tytuł publikacji, Ułamki z życia, sugeruje i naprowadza na bezpośrednią inspirację osobą założyciela zakonu franciszkanów.
Tylko właśnie zastanawiałam się nad tym, czy to jest jasne, że biografia Wenantego jest pisana w taki sam sposób, jak biografia świętego Franciszka z Asyżu.
Może mniej podniośle, wiemy jak w średniowieczu się pisało i taki patetyczny tom przemawia przez tamtą lekturę, ale na pewno Alfons się wzorował.
Robimy w dźwięku atmosferę.
Tak. I oswajamy wilka.
Słyszycie? Piękne, prawda? Tak brzmi Kalwaria Pacławska wczesną wiosną, gdy natura się budzi do życia. Zmysły odpoczywają, człowiek napełnia się zadumą. To być może jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie atmosfera modlitwy i kontemplacji współistnieje w harmonii z turystyką. Przez miejscowość biegną szlaki spacerowe i pielgrzymie dróżki kalwaryjskie.
Kalwaria Pacławska pozwala nam się wyciszyć. Jestem na rekolekcjach w ciszy, czyli kilka dni bez telefonu, internetu, modlitwa, kontemplacja, adoracja Najświętszego Sakramentu. Właśnie to pozwala wgłębić się w swoje serce, w swoje myśli, uporządkować sobie pewne sprawy, zrozumieć też nasze codzienne postępowanie, jego sens, to, co możemy zrobić lepiej, stanąć w prawdzie tak naprawdę.
Mało brakowało, a młody chłopak z Obydowa nie zrealizowałby wielkiego planu. Rok przed maturą 17-letni Józef Katarzyniec puka do solidnej furty klasztoru franciszkanów we Lwowie. Dzień jest czerwcowy i gorący. Wyobrażam sobie, jak odpowiednio przygotowany ze świadectwem szkolnym oczekuje spotkania z gwardianem, ale przyjęcie spotyka go chłodne. Przełożony klasztoru ojciec Pelegryn Hacella, zapoznawszy się z dokumentem, wypowiada słowa, które miały ostudzić pełnego zapału młodziana.
Nie skończyłeś jeszcze szkoły, nie zdałeś matury. Wróć i ucz się nadal pilnie, a gdy wszystko pokończysz, może za rok znów się do nas zgłosisz. Staraj się też poduczyć choć trochę łaciny. Wtedy i ty, i my będziemy pewniejsi, że to naprawdę powołanie Boże.
to jest takie niesamowite w życiu ojca Wynantego, że właśnie się nie zniechęcił. To myślę, że go jeszcze bardziej podbudowało w jego tej drodze powołania zakonnego i kapłańskiego, bo ja na przykład, będąc na jego miejscu, ja bym drugi raz nie zapukał do tych samych drzwi. Zacząłbym szukać czegoś innego. A się okazało, że on nie tylko, że się nie zniechęcił, ale to go jeszcze bardziej zmobilizowało do tego, żeby nauczyć się tej łaciny, zdać wszystkie egzaminy, nauczyć się dodatkowo jeszcze greki jako młody chłopak, mając 18-19 lat. Bo kiedy usłyszał od przełożonego, że spotkamy się za rok, nie tylko, że go nie zniechęciło, ale to właśnie dodało mu odwagi. Ktoś mu dał nadzieję, że drzwi są otwarte, ale spełni takie czy inne warunki.
1, 2, 1, 2.
Słychać.
1, 2, słychać. To jest ten moment, kiedy trzeba wyjaśnić, dlaczego ta postawa Wenantego jest dla pana ważna. Teraz albo nigdy.
Piszemy i mówimy.
No to do roboty.
Mam wrażenie, że młody Katarzyniec był tytanem samozaparcia. Nie tylko w nauce, ale też w radzeniu sobie z przeciwnościami życia. Nie ma lekko. Wiele razy opadały mi ręce i miałem ochotę zawrócić z obranej drogi, szukając możliwości pracy w mediach. To było moje marzenie od liceum. Byłem magazynierem, założyłem własną firmę, która upadła w pandemii. Dołek był mocny i słabo sobie z tym radziłem. Na horyzoncie przypadkiem pojawiła się postać ojca Wynantego, wtedy już sługi Bożego. Zwróciwszy się do niego po czasie, otrzymałem odpowiedź, a życie moje zmieniło się o 180 stopni. Moje i jeszcze kogoś.
Tu jest ten haczyk kompozycyjny.
Widzę.
Kto będzie tym kimś, wyjaśni się później.
Już od głównych drzwi słychać, jak wierni zapalają świeczki. Przed pierwszą wizytą w tym miejscu nie znałem kościoła o takiej akustyce. Będąc w środku, można usłyszeć własne myśli. Dosłownie. Ciszy tam panującej nie wolno zakłócać. Chodzi bardziej o poczucie sakrum niż regułę zachowania. A niech mnie. Toż to nasza Agnieszka.
O, cześć. No.
Cześć, Michał.
Hej, jak się masz?
Wszystko w porządku. Przyjechałam na weekend w milczeniu z ojcem Wynantym. Spotkaliśmy się ostatnio w ubiegłym roku w listopadzie.
Tak.
Także bardzo jestem związana teraz z tym sługą Bożym i staram się chociaż raz w roku albo dwa razy przyjeżdżać do Kalwarii Pacławskiej, modlić się o jego beatyfikację i jak gdyby odpocząć też od takiego zgiełku miasta i naładować się duchowo.
Stoimy z Agnieszką na środku transeptu późnobarokowej świątyni. Wokoło na ścianach multikolorowe, jaskrawe freski przedstawiające sceny biblijne. Wyobrażam sobie, że to tu Wenanty przychodził na ciche modlitwy i różaniec. Naprzeciwko ołtarza Matki Bożej Kalwaryjskiej, uważnie słuchającej, stoi sarkofag Wenantego z jasnego marmuru. Wokół mnóstwo kwiatów i karteczek z prośbami o wstawiennictwo. Świece wotywne płoną. Gdy gaśnie jedna, ktoś zapala drugą. U góry sarkofagu można spojrzeć Wenantemu prosto w oczy.
Co pani dostrzega w tej twarzy?
Ja do tej twarzy dostrzegam, proszę pana, taką powagę, bo był człowiek bardzo poważny, stateczny i bardzo biednym pomagał.
Dostrzegał Chrystusa i ogromną w jego oczu taką miłość, taką troskę, takie zaopiekowanie się, że każdy, kto jest udręczony, niech przyjdzie do mnie, tak?
Unikał obiektywu aparatu, zapewne przez przywiązanie do skromności. Najsłynniejszy portret zdobi praktycznie każdą okładkę książki jemu poświęconej. Na portrecie młody człowiek, niespełna 30-letni, w habicie ze świeżo nałożoną koloratką, krótko przystrzyżony, z delikatnymi zakolami, ze spokojem w oczach, orlim nosem i pełnymi ustami. Bardzo szczupły brunet. Gdybym kiedykolwiek dostrzegł go bez zapoznania się z biografią, powiedziałbym, że to po prostu jeden z ojców.
Świadectwo maturalne Józefa Katarzyńca z 20 czerwca 1908 roku. W nauce religii – celujący. W pedagogice – chwalebny. W języku polskim – chwalebny.
Tak brzmiało podsumowanie świadectwa maturalnego przyszłego ojca Wenantego. Jeszcze zanim pochwalił się on swoim rodzicom, pierwsze kroki skierował do klasztoru, skąd rok wcześniej został odprawiony z przykazem nadrobienia zaległości związanych z nauką łaciny i greki.
No i został przyjęty, oczywiście nie informując o tym rodziców swoich, no z wielką radością wracał ze Lwowa do Obydowa, bo został już przyjęty do klasztoru. No i z taką informacją, z taką wiadomością przyszedł do rodzinnego domu, oznajmił to rodzicom. No wiemy, że rodzice nie byli zachwyceni tym wszystkim. Absolutnie nie byli zachwyceni, nawet była między nimi wielka kłótnia, bo nie tego się spodziewali rodzice. Jedna jedyna kłótnia, jaka była pomiędzy nim a rodzicami.
Zostało mu wypomniane, że tyle funduszy zainwestowaliśmy w ciebie mimo naszych skromnych budżetów, a ty w tym momencie chcesz zmienić kierunek, żebyśmy my nadal nic nie mieli. Wtedy nastąpiła taka właśnie przełomowa scena, że Wenanty wyciąga wszystko, co ma i oddaje rodzicom.
Myślę, że to bardzo mocno przypomina tą scenę ze świętym Franciszkiem, kiedy właśnie w XIII wieku ojciec liczył na swojego syna, liczył na świętego Franciszka, że przejmie cały majątek i handel. No to wtedy Franciszek oznajmia, że inną drogą pójdzie właśnie realizować swoje powołanie. No i wtedy właśnie Franciszek oddaje swojemu ojcu wszystko, łącznie z szatami. I myślę, że ta scena z życia Wenantego przypomina tamto wydarzenie, bo rzeczywiście to, co miał w kieszeniach, wyjął do ostatniego grosza, położył rodzicom i mówi: to wszystko, co mam, oddaję wam. Poza tym przywiózł ze sobą wszystkie rachunki, które w ciągu 4 lat otrzymywał od rodziców i skrupulatnie właściwie te rachunki prowadził. I co do grosza się z rodzicami rozliczył. I mówi, że nic więcej nie mam, ale będę o was pamiętał w modlitwie, tylko mogę tyle wam dać. Może tyle, albo aż tyle.
Pokój i dobro.
Pokój i dobro. Rajmund, wyspałeś się?
No, dzisiaj tak, bo adoracja jednak mnie trochę tak wykończyła, bo długo adorowałem.
Rajmund przyjechał do Kalwarii Pacławskiej z Puław. W pandemii zarabiał na życie jeżdżąc taksówką. Było trudno. Wiedząc o skutecznym wstawiennictwie Wenantego Katarzyńca, zwrócił się do niego o pomoc. Rozwiązanie sprawy szczególnie zaskakuje.
Miało takie cudowne właśnie akurat wydarzenie w tamtym czasie, że z działalności mi zostały rękawiczki foliowe. Rękawiczki foliowe, które moja żona kupiła za paczkę Pampersów, a w okresie pandemii te rękawiczki nabrały po prostu takiej wartości, że moja żona mówi: słuchaj, mówi, te rękawiczki są tak drogie, mówi teraz, że sprzedamy je o dużo więcej. No i za 100 zł okazało się, że zarobiliśmy na tych rękawiczkach ponad 10 tysięcy grubo. To po prostu był dla nas szok i to było po prostu, mogliśmy przeżyć jakieś tam kolejne miesiące lżej, żeby tą pandemię, żeby ten okres taki zimowo-wiosenny, po prostu jakoś nam to wspomogło finansowo, że nie mieliśmy problemów. Z tych pieniędzy zakupiłem 20 czy 30 książek tej biografii ojca Wenantego i postanowiłem rozpromować ojca Wenantego, że po prostu porozdawałem ludziom, mówiąc, że słuchaj, jak przeczytasz, to podaj dalej. Dawałem to oczywiście w środowisku jakimś wspólnotowym, ludzi, którzy tam są wierzący. I wiedziałem, że mogę to jakoś rozpromować, się odwdzięczyć jakoś ojcu Wenantemu w tamtym czasie.
Ojcze Wenanty, mój przyjacielu, od 3 lat modliłam się do ciebie o sprawę sądową o upadłość konsumencką. Udało się dzisiaj i mieszkanie uratowane.
Bóg zapłać, ojcze Wenanty. Prosiłam o przedłużenie terminu ze szkoły.
Nie miałem nowych zleceń przez pół roku. W ciągu tygodnia podpisałem 5 umów.
Ojcze Wenanty, dziękuję. Bardzo dziękuję z całego serca za pracę, o
Ojciec
którą
Wenanty
prosiłam.
Naprawdę potrafi zdziałać cuda.
Próśb i podziękowań nieustannie przybywa. Większość wiernych z powodu jego skrupulatności i zaradności uważa go za orędownika spraw finansowych. Otrzymał z czasem niecodzienny przydomek – bratbankomat. Nie potrafię tego osobiście zaakceptować. Dla mnie to uosobienie pokory, chodząca nadzieja, orędownik pokoju. Ale bratbankomat? Wspólniku, co powiesz na to?
To jest ta druga osoba, tak?
Tak, Mateusz.
Której życie zostało przez Venantego zmienione.
Tak.
Ja bym nie powiedział, że to jest brat bankomat, tylko to jest taki brat, troszeczkę mógłbym go przyrównać do anioła stróża. Taki nasz pomocnik, który pomaga wyjść z kryzysu, po pierwsze, pomaga w rozwoju zarówno duchowym, jak i właśnie zawodowym i pomaga w rzeczach istotnych dla nas.
Jest tytuł bardzo przesadzony i ja się bardzo buntuję na ten tytuł, bo nie można tak właśnie traktować świętego, który właściwie całe swoje życie poświęcił Panu Bogu i drugiemu człowiekowi, ale w trosce o jego zbawienie. Nie o to, żeby były pełne kieszenie, czy konta, czy banki nasze zapełnione, czy bankomaty zapełnione, ale przede wszystkim, żeby nasze życie żeby było zapełnione bogactwem Pana Boga. I myślę, że to jest ten bankomat, o którym chcemy mówić. Natomiast określenie bankomat to absolutnie do ojca Venantego nie pasuje. Myślę, że on tego chyba nie przyjąłby i nie lubi czegoś takiego, żeby tak go określać.
Widzę przed sobą Nowosiółki Dydyńskie po polskiej stronie. Widzę fragment Dróżek Kalwaryjskich. I widzę też miasteczka ukraińskie. Drozdowice, Truszowice. Cisza, spokój, bezruch. Pamiętam ten pierwszy grudniowy przyjazd 2 lata temu. Śnieg, śliskie serpentyny, sople lodu widniejące jeden koło drugiego wzdłuż rynien okalających stuletnie drewniane chaty.
Jak się pan poczuł wtedy?
Jakbym przyleciał z innego świata na inną planetę i chciał tam zostać. Tam, gdzie panuje przede wszystkim długa, nieskończona cisza.
Jeśli można mówić o zjawisku Kalwarii Pacławskiej, ona ma swoje poziomy. Jest ten taki poziom pielgrzymkowy, po kapliczkach modlić się, medytować, szukać dróg do Pana Boga. Jest poziom rekolekcyjny, a więc ludzie, którzy przyjeżdżają tu na weekendy, na indywidualne rekolekcje, to są weekendy w milczeniu, żeby mogli zasmakować, rozsmakować się w takiej ciszy. To się dokonuje w takiej sferze, że właśnie jest adoracja całonocna, że jest mniej konferencji czy gadania, więcej jest czasu na spacer, na modlitwę, na takie pobycie z samym sobą. I wielu ludzi sobie to ceni, tęsknią za tym i przyjeżdżają.
Ojciec Stanisław Glista jest kustoszem grobu sługi Bożego Venantego od roku. Wciąż poznaje świątobliwego zakonnika, którego kult pielęgnuje.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Jucznia to jeden z niewielu punktów programu rekolekcji, w którym można się odezwać. Uczestniczący śpiewają psalmy według responsorium na dany dzień, w taki sam sposób, jak czynił to Venanty od pierwszych dni pobytu w nowicjacie.
Uroczyste śluby zakonne złożył Venanty 8 grudnia 1912 roku, a święcenia kapłańskie otrzymał 2 czerwca 1914 roku. Mam przyjąć święcenia kapłańskie, pisał do rodziny na pół roku przedtem. Obym je przyjął jak najgodniej. Proście za mną o to Pana Boga, abym, jeśli mam zostać kapłanem, był kapłanem dobrym i świątobliwym.
Ojciec Alfons Kolbe biografię Venantego wydał 10 lat po śmierci swojego nauczyciela, wtedy, kiedy powoli rodził się kult przyszłego sługi Bożego. Na tę książkę natknąłem się przypadkiem w mediach społecznościowych, tak jakby Venanty pierwszy zaprosił mnie do siebie. Venanty, który dzięki uporowi i pracowitości samodzielnie osiągnął to, co zamierzał, dał mi nadzieję, że i ja potrafię. I nie jestem gorszy od tych, którzy już odnieśli sukces. Skromny franciszkanin dał mi po prostu pewność siebie.
Proszę pamiętać, nadzieja to nie jest optymizm. To nie jest optymizm. My żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo mocno jak gdyby promuje się taki optymizm, taką wszystko jest okej, okay, wszystko jest w porządku, że jakoś to będzie, damy radę. Ale, drodzy Państwo, to nie jest nadzieja. To nie ma nic wspólnego wiele z nadzieją. Ta kultura optymizmu dość mocno pokazywana, a mimo to w świecie ludzie przeżywają stany depresyjne, brak poczucia sensu życia.
Nadzieja to jest wytrwałość w niepowodzeniach też.
Wytrwałość i ufność.
To ksiądz Stanisław mówi.
To miał na myśli. Czas kontemplacji otwiera krótka modlitwa przy grobie ojca Venantego o jego rychłą beatyfikację.
Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Venantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w kościele.
Od tej chwili każdy z obecnych przeżywa ciszę na swój sposób. Przemierzając dróżki kalwaryjskie, modląc się czy to z różańcem w ręku, czy z Pismem Świętym. Nad specjalnie przygotowanym, wygłuszonym konfesjonałem prawie bez ustanku pali się zielona lampka. Jest to także moment, by skorzystać ze spowiedzi.
Na pewno cisza, przestrzeń, jakaś taka właśnie możliwość takiej kontemplacji, oderwania się od zgiełku, hałasu, możliwość wyciszenia, usłyszenia Boga w ciszy. Taka po prostu odskocznia tutaj jest od dnia codziennego.
Dla mnie też Venanty jest takim właśnie mnichem, zakonnikiem, który właśnie potrafi walczyć o swoje ideały. To jakoś mnie zawsze gdzieś tam poruszało, no, o te swoje pragnienia, jakie miał służenia Panu Bogu. To jest bardzo piękne w jego biografii, w jaki on sposób pokonuje wszelkie trudności. Można o nim mówić, że jest to człowiek nadziei, który nieraz wydawałoby się, no, żył w trudnych, bardzo trudnych warunkach i socjalnych, i politycznych, i religijnych, duchowych, bo on w takim okresie mniej więcej żył. Ten człowiek też potrafił ocalić to, co takie piękne, a więc i odkrywać, pomóc odkrywać innym, na przykład duchowość franciszkańską, żeby smakować codzienność, smakować rzeczy zwyczajne, żeby umieć w tych takich zwyczajnych odkrywać piękno, obecność Pana Boga i także odkrywać takie proste gesty miłości w stosunku do drugiego człowieka. Na pewno tutaj Venanty w tym nam bardzo może pomóc.
W pewnym momencie social media zakorzeniły się w moim życiu na stałe. Darmowa promocja, zasięgi, polubienia, filmiki, rolki – to było ważne. Pojawiły się efekty uboczne. Brak koncentracji, zmęczenie, uzależnienie od migawkowego oglądu świata. Pamiętam swój pierwszy detoks od telefonu. Byłem wściekły, bo akapity książki, którą chciałem wreszcie przeczytać, uciekały mi przed oczami. Nadmiar czasem szkodzi. Post może wydawać się staroświecki i niemodny, ale patrząc szerzej, widać w nim sporo zalet. Z czasem ograniczyłem i social media, i zaglądanie do lodówki. Dobrze na tym wychodzę. Niedzielny poranek. Cisza została zniesiona. Ojciec Stanisław liczy osoby będące tutaj pierwszy raz. Pyta o trudności w zachowaniu milczenia. Radzi, by codziennie znaleźć dla siebie 15 minut na bezczynność i wyciszenie.
Zrobić sobie taki komfort wyciszania, żeby znaleźć chociaż chwilę czasu, 15 minut, żeby nie było żadnych bodźców zewnętrznych, tam radia, telewizji i tak dalej, żebym po prostu wchodził w taką ciszę, żeby właśnie te bodźce za bardzo mnie nie niszczyły. To sobie zawsze możemy praktykować, bo to taki mieć komfort swój, to jest mój czas, to jest moje 15 minut, ja muszę mieć chwilę czasu dla siebie, spacer w świecie przyrody i tak dalej, więc to zawsze można sobie zrobić.
I z czasem jest nam coraz łatwiej. Trzeba po prostu zacząć. Początki są trudne, ale gdy się zacznie, to później łatwiej jest adorować, łatwiej jest kontemplować, być w tej ciszy.
Dokładnie. Słuchajcie, z tym imieniem, ten Venanty, to mu przypadł w udziale, że się tak wyrażę, przez przełożonych, i stąd Venanty na pewno jest łacińskie.
Imię Venanty wywodzi się od łacińskiego słowa venans, czyli polujący. Polować, czyli szukać zwierzyny lub celu, można powiedzieć życiowego. Tak to właśnie odczytuję. Krótka, konkretna rozmowa z najbliższymi, abym się ogarnął. Potem wysłanie CV do Radia Lublin. Reakcja była nadspodziewanie dobra. Otrzymałem zaproszenie, przeszedłem etap rekrutacji i dzisiaj jestem z wami. Wiem, brzmi to jak autoreklama, ale to po prostu działanie Venantego.
I o to chodziło.
No.
W całej tej opowieści.
Nad nami szare, niskie niebo. Jest chłodno. Mijamy z Agniesią górujące majestatyczne mury klasztoru, by dotrzeć do kwatery franciszkanów na wiejskim, niewielkim cmentarzu. Naszą dwójkę interesuje pierwsze miejsce pochówku Venantego. Grób ojca Venantego jest w głębi, tylko musimy namierzyć. Proszę bardzo, w tym miejscu.
Po prostu ludzie biorą tutaj...
Ziemię stąd brali.
Ziemię stąd.
Tak.
To ja przyjdę, bo nie mam żadnej torebki i wezmę sobie trochę tej ziemi.
Aha. A mamy napis na krzyżu. Sługa Boży. Jak dalej?
Ojciec Venanty Katarzyniec.
I lata życia.
Urodzony 7 października 1889 roku. Zmarł 31 marca 1921 roku.
Od dłuższego czasu chorował na gruźlicę. Dopadła go epidemia grypy hiszpanki, która pustoszyła Europę po I wojnie światowej. Odchodzi samotnie, w ascetycznej celi, otoczony ciszą. Miał wtedy tyle samo lat, ile ja mam teraz.
Cichy prowadził żywot. To też cichutki miał pogrzeb. Mimo telegramów i listów przybył na pogrzeb tylko gwardian Przemyski, a z krewnych tylko siostrzeniec żandarm. Za to ludu było sporo. Cała kalwaria wzięła tłumny udział w pogrzebie kapłana, którego już potrafiła ocenić. W sobotnie popołudnie złożono doczesne szczątki ojca Venantego do grobu. Zaraz też ludzie modlić się do ojca Venantego zaczęli i, jak świadczą, wyjednywać sobie za jego przyczyną przeróżne łaski.
Rozpoczyna się kult, taki prywatny na razie, bo na jego grób przychodzą czy przyjeżdżają pielgrzymi, którzy przez jego wstawiennictwo zawdzięczają wiele łask już wtedy. Z jego grobu też zabierali ziemię. Świadomość taka, że ten, który tam spoczywa, może wypraszać dla nich łaski. I te łaski już się pojawiają. Ojciec Maksymilian Kolbe, jego serdeczny przyjaciel, rozpoczyna starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Wojna właściwie zablokowała, zamknęła to wszystko i dopiero po wojnie w 1949 roku można powiedzieć, że się rozpoczął tak naprawdę proces beatyfikacyjny ojca Venantego. Najpierw na szczeblu diecezjalnym w Przemyślu, a później, kiedy były zebrane dokumenty, kiedy ten proces się rozpoczął, sprawę przekazano właśnie do Rzymu. On jest od tego, żeby też pomóc. I myślę, że to jest taki kierunek, który bardzo mocno jest uwidoczniony w jego życiu. Sam doświadczył biedy, ale wie, co to znaczy pomóc też w biedzie drugiemu człowiekowi. Ale myślę, że też i był bardzo uczciwy w tym wszystkim, co robił. Bo tylko na uczciwości możemy cokolwiek zbudować. Ojciec Wenanty nie jest od tego, żeby pomnażać nasze majątki, ale żeby uczyć nas uczciwości. Bogactwo nie określa mojego życia. Bogactwo ma pomóc w moim rozwoju. Ale bogactwo nie określa mojej tożsamości. Moją tożsamość określa to, kim jestem. Nie to, co mam, tylko to, kim jestem.
Brzmi znajomo. Doceniłem ciszę jako wartość. Usłyszałem coś więcej. Za moment znów zderzę się z harmidrem rzeczywistości. Ale będę ją przeżywał z zupełnie innym nastawieniem. Bez uprzedzeń zniechęcających do działania i powodujących słomiany zapał. Bez pogoni za wartościami, które są tylko materialne.
Do następnego razu.
Pewnie. No. Może na listopad.
4 razy pani tutaj była.
Tak, 4 razy na rekolekcjach.
No, to więcej niż ja.
No, pan ile?
3.
3, ja 4.
Dobrze, pani Cisława, pokój i dobro dla pani.
Pokój i dobro dla pana. Niech pan pracuje i jak coś złe, to kasuj tam.
Dobrze było, najlepiej.
Co najlepiej?
Szczęść Boże. Jeszcze się tu wróci.
To pana dzieło. Siada pan w samochód, wyjeżdża pan z Kalwarii i...
A jakim cudem się pani tutaj znalazła?
W Kalwarii?
No.
Magia radia.